Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnej kawiarni naukowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorką festiwalu, ale też przede wszystkim tutaj jestem jedną z założycielek festiwalowej kawiarni. Założyłyśmy ją z panią profesor Fikus, a właściwie pani profesor Fikus założyła, a ja do niej dołączyłam. A nie bez powodu mówię o niej dzisiaj dodatkowo, ponieważ profesor Obirek, bez którego nie wyobrażamy sobie, jak rozumiem wszyscy, spotkań w kawiarni, to był kiedyś pomysł pani profesor. Pani profesor ściągnęła profesora Obirka i co roku mówiłyśmy sobie, no nie ma takiej możliwości, żeby przynajmniej jednego spotkania z profesorem Obirkiem nie zrobić. I chcę powiedzieć, że nam się wyjątkowo udało, ponieważ nie tylko same przekonałyśmy siebie do siebie i państwa, bo państwo przychodzą, ale też profesora, bo już dostałam od niego wiadomość, o czym będzie mówił w przyszłym roku. Więc myślę też, że przywiązał się do kwietnia. Chociaż kiedyś tak robiliśmy zgodnie z Wielkanocą, ale potem już tak został ten kwiecień i myślę, że kwiecień będzie. Więc bardzo się cieszę, że po raz kolejny widzę pana profesora i że będzie mówił, stale go namawiam, żeby mówił o czymś optymistycznym, więc namawiam go o ekumenizmie, żeby mówił. No, mamy nowego papieża, ciągle jeszcze nowego, prawda? Przyzwyczajamy się do papieży nie tak szybko, więc ciągle nowego i ciągle niektórzy przypominają, jak on się nazywa i który z kolei jest. Leon XIV, dobrze pamiętam. Więc będziemy słuchać pana profesora. Nie będę opowiadać, o czym będzie opowiadał, ponieważ myślę, że nie zrobię tego we właściwy sposób na pewno, a tylko chcę przypomnieć, co będzie dalej. W tym roku jakoś tak się z Agnieszką Fiedorowicz, która tu siedzi i teraz razem ze mną prowadzi kawiarnię, jakoś żeśmy się zaniedbały i tak z miesiąca na miesiąc myślimy o tym, co będzie, za co bardzo przepraszamy i już w przyszłym roku się poprawimy, a przynajmniej będziemy się starać, żeby się poprawić. Ale na pewno wiemy, to zabrzmi okropnie, że w przyszłym miesiącu będzie zamach majowy, przewrót majowy, ale nie będziemy go robić, tylko będziemy słuchać profesora Majewskiego, który jest od tego specjalistą. I tak myślimy, żeby w ostatnim miesiącu, czyli w czerwcu, 18 maja, 15 czerwca jest ostatnia kawiarnia i myślimy o tym, żeby pamiętając o fantastycznej kawiarni zaprosić być może kogoś z naszego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego i żeby poopowiadał na przykład o tym, jak leczą albo jak trują rośliny. Jeszcze ich poprosimy, żeby coś wymyślili dla nas dobrego, bo oni, jeśli Państwo byli na tym spotkaniu, to są absolutnie fantastyczni. A to będzie takie wiosenno-letnie, więc myślę, że będzie to właściwa pora. I już nie będę zawracać głowy, ponieważ to nie ja powinnam tu dużo mówić, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście to jest już 11 lat, bo pierwszy raz spotkaliśmy się w 2015, stawiając znak zapytania przy pojęciu Polak-Katolik. I to była pierwsza moja przygoda z kawiarnią naukową, którą sobie bardzo cenię i rzeczywiście już przebieram nogami, żeby się w przyszłym roku też z Państwem spotkać. Stąd ten mój sygnalizujący e-mail, co by mogło być ewentualnie, ale rok to jest, jak Państwo doskonale wiecie, długi czas, więc różnie może być. Temat dzisiaj, to ostrzegam niektórych zwłaszcza, jest nie tylko optymistyczny, nowa odsłona ekumenizmu, ale też pobożny, bo nie wszyscy mnie z pobożnością kojarzą, więc ostrzegam, jak wysyłałem właśnie link do dzisiejszego spotkania do niektórych moich znajomych, przyzwyczajonych do mojego ostrego języka publicystycznego, powiedziałem, że jak mają ochotę na haust pobożności, to zapraszam, a jak nie, to nie. Więc, ale żeby nie było tak całkiem pobożnie, więc pierwsza część będzie pobożna, teologiczna, a druga politologiczna. I może dzisiaj we wszelkich naukach najważniejsza jest metodologia. wszelkie granty są oceniane pod tym kątem, czy jest dobra metodologia. Więc wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, powiem słów kilka o mojej metodologii. Otóż będę mówił o ekumenizmie z perspektywy antropologa kultury, a nie teologa. I to nie jest tak, że ja się przekwalifikowałem w 2005 roku z teologa na antropologa kultury, bo właściwie też lata spędzone w zakonie jezuitów to były lata praktyki również antropologicznej, uczestniczącej w organizacji totalnej, jak mówi Goffman, bo zakony właśnie oprócz więzień i wojska są uważane za takie struktury totalne i ja spędziłem w takiej strukturze no, lwią część mego życia świadomego. I to mi daje właśnie jako antropologowi kultury pewne kompetencje, których bym nie miał prawdopodobnie bez tego długiego okresu uczestniczenia w życiu organizacji religijnej, przynajmniej z definicji. I to oznacza również w Kościele katolickim. Dzisiaj od 20 lat patrzę i na jezuitów, i na katolicyzm, i na chrześcijaństwo, i w ogóle na religię, jako na zjawisko kulturowe, fascynujące, muszę powiedzieć. I w pewnym sensie dożyłem czasów, kiedy to zjawisko, czy ta rzeczywistość, się posługuje zawsze definicją Clifforda Geertza, takiego właśnie antropologa kultury amerykańskiego, który jest mi bardzo bliski i który już w latach 70. zdefiniował religię właśnie jako system kulturowy. Ja nie będę Państwa zadręczał definicjami, bo ich jest mnogo, mnogość wielka, że tak powiem, ale to oznacza, że ja nie stosuję wartościowań żadnych do religii. Nie porównuję ich, że jedne są lepsze, inne są gorsze. Po prostu ludzkość jest tak zróżnicowana, że jak mówi Atran Scott, ludzie wymyślają bogów, którzy najlepiej spełniają ich oczekiwania czy ich życzenia. I stąd ludzie mają różne oczekiwania, różne życzenia, więc tych bogów jest rzeczywiście mnogo, wielka mnogość. Natomiast również należałoby mówić o katolicyzmach, nie o katolicyzmie i o chrześcijaństwach, a nie o chrześcijaństwie. Dlaczego te wstępne uwagi są ważne? Bo ekumenizm to jest stosunkowo nowe zjawisko. Etymologicznie ono niewiele wyjaśnia, bo to jest oikumene z greckiego, to znaczy ziemia zamieszkiwana przez ludzi. Więc w pewnym sensie jest to takie uniwersalistyczne spojrzenie na chrześcijaństwo, dość aroganckie trzeba powiedzieć, że oto ziemia jest zamieszkiwana głównie przez chrześcijan, a jeśli nie, no to przez potencjalnych chrześcijan. To znaczy są chrześcijanie i ci, którzy się prędzej czy później powinni na chrześcijaństwo nawrócić. I to jest pewne spojrzenie teologiczne, powiedzmy gdzieś tak od IV wieku obecne w chrześcijaństwie. Zrobię od razu taki skok do wieku XIX, kiedy właśnie ten ruch ekumeniczny się narodził, czy powstał, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, czyli w krajach, gdzie tych kościołów było bardzo dużo, w krajach właśnie o wielości wyznań. I takim impulsem no, była chęć powrotu do korzeni czy do utraconej jedności. To są rzeczy dość powszechnie znane. Możecie Państwo sięgać. No dzisiaj sztuczna inteligencja nam świadczy usługi nadzwyczajne. Tylko wystarczy zapytać i od razu odpowiedź w formie eseju czy punktów nam się pojawia. Więc ja nie będę korzystał z usług sztucznej inteligencji, tylko powiem Państwu, jak ja to widzę właśnie jako antropolog? Otóż widzę to jako pewien paradoks, bo mamy grupę ludzi, która wywodziła się z judaizmu, czyli z bardzo takiej specyficznej, mniejszościowej religii w Imperium Rzymskim, która sporządziła sobie cały szereg takich tekstów, które uzasadniają właśnie to, że oni, którzy uwierzyli w Jezusa z Nazaretu jako obiecanego Mesjasza, są tą najlepszą cząstką Izraela. Dla Rzymian ta grupka wyznawców Jezusa była uważana za jedną z wielu sekt żydowskich, bo przecież tych odmian judaizmu wtedy było bardzo dużo i byli Jeseńczycy i asymilujący się do kultury większościowej, więc, albo bardzo radykalnie odcinający się od niej, więc no i są tacy właśnie jak chrześcijanie, którzy nazywali siebie uczniami Jezusa, a potem zostali nazwani właśnie od Christos chrześcijanie. I paradoks i taka fascynująca obserwacja dla antropologa polega na tym, że właśnie ci wyznawcy Jezusa, którzy mają teksty właśnie jak cztery Ewangelie, listy Pawłowe, w których jest bardzo istotnym elementem wezwanie do jedności. Potem jeszcze do tego wrócimy. Ut unum sint po łacinie, aby byli jedno. To jest taka modlitwa pożegnalna Jezusa zapisana czy stworzona przez ewangelistę Jana. No i co obserwujemy właściwie od samego początku? No, że z tą jednością to jest kłopot. Powstaje bardzo dużo różnych kościołów, które wzajemnie się słabo tolerują, by nie powiedzieć, że się serdecznie nienawidzą. Więc mamy do czynienia z taką proliferacją czy z takim pączkowaniem różnych kościołów, które wzajemnie się oskarżają o niewierność wobec nauki Jezusa. I jest, ja oczywiście to, co Państwu dzisiaj opowiem w ciągu tych 45 minut czy godziny, to jest wielki taki skrót, taki zarys zjawiska, które mam nadzieję sobie dookreślimy w Państwa komentarzach czy pytaniach, ale ten zarys, myślę, stwarza już pewne wrażenie osobliwości tej religii. No więc właśnie te zwiększające się podziały, wzajemne oskarżenia o herezję. I jest pewien moment w roku 325, kiedy różniący się między sobą teologowie, biskupi, wierni, również cesarz Konstantyn, który 12 lat wcześniej uznał chrześcijaństwo za religię dopuszczalną, potem panującą. No w każdym razie ten sobór, on jest bardzo ważny, nicejski, między innymi dlatego, że był właśnie przez papieża Leona wspominany, a chciał go jakby uczcić papież Franciszek, no ale nie dożył. No ale zostawił te misję, że tak powiem, następcy. No i Leon rzeczywiście do Turcji pojechał, bo to chodzi o tą Niceę w Turcji, a nie we Francji. No i on tam wygłosił, właściwie można powiedzieć, podpisał pewną deklarację z patriarchą Konstantynopola i o tym na końcu jeszcze sobie powiemy. Właśnie w rocznicę dość okrągłą, 1700 lat od Soboru Nicejskiego. I ten sobór jest bardzo ważny z wielu względów, ale o tym też na końcu sobie powiemy. Teraz idźmy tym rozwojem, że tak powiem, chronologicznym. Co się dzieje z chrześcijaństwem? No, jest ten sobór, dogadują się, że to jest katechizmowa wiedza, sformułowane credo mówiące o Bogu, o Jezusie Zbawicielu, o Duchu Świętym i tak dalej. Jednocześnie w tym samym czasie ci, którym się nie podobało wprowadzenie terminów niebiblijnych, greckich, usia, homoousios, to są terminy greckie, które mówią o istocie. Greka Nowego Testamentu jest greką bardzo prostą, to jest tak zwane koine, to nie jest język filozoficzny, prawdopodobnie napisany przez ludzi dość niewyrafinowanych kulturowo ani językowo, może z wyjątkiem Łukasza, który nie był Żydem, który był takim właśnie, czy greczyzna Pawła jest też bardziej wyrafinowana, bo był wykształconym faryzeuszem, również nie tylko w prawie żydowskim, ale i w kulturze greckiej, to wiemy skądinąd. Natomiast zasadniczo był to prosty język, no ale żeby już jesteśmy w IV wieku, już większość chrześcijan stanowią ludzie spoza judaizmu, właściwie wychowani, zanurzeni w każdym razie w kulturze greckiej, no i dla nich wyjaśnienie rzeczywistości to już nie wystarczała właśnie ta prosta koine, ten prosty język zgrzebny Nowego Testamentu, tylko pewne pojęcia filozoficzne zostały wprowadzone i one dla wielu były satysfakcjonujące. To znaczy, że Jezus jest współistotny właśnie o Bogu, to homoousios, no to było coś, co pozwalało im uznać tak, że Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem jednocześnie. Natomiast dla wielu ta homoousios, dla Ariusza na przykład, to było nie do pogodzenia z logiką. I zdecydowana większość, o zgrozo, dla tych właśnie zwolenników Soboru Nicejskiego, była przeciw temu credo. Czyli arianizm zaczął się bardzo mocno rozwijać, tak dalece, że sam cesarz Konstantyn, to jest pewna wiedza ogólna, ale warto ją przypomnieć, w momencie, kiedy zwołał sobór, nie był chrześcijaninem, a kiedy umierał, ochrzcił się, ale właśnie w religii tej odmianie chrześcijaństwa ariańskiej, czyli z punktu widzenia ortodoksji umarł jako heretyk. Więc to takie są te paradoksy. Potem to credo nicejskie, jak mówię, z jednej strony służyło do tego, żeby walczyć o ortodoksję, z drugiej strony podkreślać, że się z nią nie zgadzamy. Potem mamy sobór 50 lat, w każdym razie później mamy kolejne sobory i tak dalej, i tak dalej. I mnogość tych kościołów. To nie jest spotkanie na temat herezji, tylko na temat jedności. No więc podążajmy szybko, na ile się da, do tej jedności. Więc ale żeby mówić o jedności, trzeba oczywiście sobie przypomnieć, dlaczego i kto się dzielił i kiedy. Więc dwie takie cezury są ważne. Jedna to jest 1054 rok, to jest podział chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie. I ciekaw jestem, taki mały teścik z wiedzy ogólnej, co było powodem tego wyklnięcia się wzajemnego, to znaczy, że legaci papiescy rzucili ekskomunikę, anatemę na patriarchę Konstantynopola, a patriarcha nie pozostał im dłużny, tylko ich obłożył z kolei anatemą, czyli ekskomuniką. Kto wie, to wie, kto nie wie, to się dowie w tej chwili. Otóż chodziło o filioque. I to jest cudowne słowo, filioque, które przez 600 lat katolicy utrzymywali, że jest w credo konstantynopolitańskim. I mamy właśnie taki, kto ma władzę, ten ma historię. Tak? Polityka historyczna to nie jest tylko mocna strona niektórych polityków. Pewnie się uczą od Kościoła, bo są bardzo przeważnie pobożni. Więc Kościół jest bardzo mocny w tej polityce historycznej. Otóż filioque to jest jedno słowo, które oznacza i syna. że Duch Święty pochodzi od Ojca i to jest credo nicejskie. W 1014 roku papież Benedykt VIII dodał i Syna. I to dla Greków było nie do przyjęcia. Dlaczego papież dodał tego Syna, to jest osobna sprawa, ale faktem jest, że z tej wiary Boga w Trójcy Jedynego Jezus, przepraszam, że użyję kolokwializmu, był trochę jak to przysłowiowe jajko kukułcze. To znaczy zaczął wypełniać całe gniazdo. Już nie było miejsca ani na Ojca, ani na Ducha Świętego. Tylko chrystologia była ważna, tak? Zbawienie w Jezusie Chrystusie. I można powiedzieć, że ta chrystologia, czyli to swoiste takie powiedzmy pasja, tak? To jest takie pozytywne, że to pragnienie, żeby wszystko w Jezusie Chrystusie było, no ten Duch Święty nawet przez Chrystusa, przez Jezusa. No więc to było tym kluczem podziału, tak? No i przez do dzisiaj właściwie do zeszłego roku katolicy byli przekonani, że ci prawosławni, bo to nie wszystkie kościoły prawosławne, no nie wierzą tak jak trzeba, bo nie uznają tego filioque. Z kolei prawosławni wiedzieli, że ci katolicy to tam to przeszmuglowali niepotrzebnie. I teraz mamy podział, tak? Konsekwencje, zwłaszcza na przykład w takim kraju jak Polska, czy w ogóle Europa Środkowa, to jest coś, co znamy w Warszawie, patron Warszawy, jeden z patronów, to jest Andrzej Bobola. To jest właśnie też męczennik właśnie jedności, bo chciał przekonać właśnie prawosławnych o wierze katolickiej. Oni nie bardzo się dawali. Wtedy nie dyskutowaliśmy tak pięknie i grzecznie jak w kawiarni naukowej, tylko wtedy na miecze się. Kto miał więcej szabel, to wygrywał w te spory teologiczne. No więc w każdym razie to jest nierozstrzygalny spór do niedawna, kto ma rację. Drugi taki wielki moment podziału wewnątrz chrześcijańskiego to już jest tylko na Zachodzie. Zachód się podzielił, czyli to jest XVI wiek i powstanie kościołów tak zwanych wywodzących się z reformacji. I tu jest duży problem w nazewnictwie. Ja jako antropolog kultury patrzę na to z pewnym dystansem, ale wiem, że dla niektórych teologów wybitnych, jak Ratzinger na przykład, Leon jeszcze zdaje się też jest taki ostrożny i nie chce tego kwestionować, bo powtarza tę terminologię, którą zaproponował w Dominus Jezus, czyli w roku 2000 kardynał Ratzinger, że to nie są kościoły, tylko wspólnoty eklezjalne. Jaka jest różnica między kościołami a wspólnotami eklezjalnymi, to trzeba przeczytać dzieła wszystkie kardynała Ratzingera, które są dostępne zresztą w tłumaczeniu polskim, więc nie jest to trudne, ale jest to nie jest to ekumeniczne działanie, tak bym to krótko podsumował. Więc Ratzinger nie był zbyt ekumeniczny. I czyli mamy dwa wielkie podziały. W pierwszym to było filioque, różnice kulturowe, teologiczne i tak dalej. W podziale XVI-wiecznym to głównie było zgorszenie, jakim było papiestwo skorumpowane, oddane wszystkiemu, tylko nie wartościom ewangelicznym. I Marcin Luther, który się temu przyjrzał w Rzymie, wrócił do swojego klasztoru w Erfurcie i spokojnie, znaczy w Erfurcie czy w Einsleben, mniejsza o to, w każdym razie w Wittenberdze, powoli narastał sprzeciw wobec zwłaszcza odpustów, zapłaty za rozgrzeszenie i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj powód bardziej wymierny, materialny, finansowy. No i powstaje luteranizm, kalwinizm i tak dalej. Dziesiątki kościołów. Więc to jest taka krótki rzut oka wstecz na temat podziałów. Teraz ekumenizm, nasz główny temat. Więc jak powiedziałem, Stany Zjednoczone, XIX wiek, XX, jest cały szereg inicjatyw, żeby różne wspólnoty łączyć ze sobą. Dwa kościoły tylko nie przystąpiły do tych inicjatyw. To jest Kościół katolicki i Kościół prawosławny moskiewski. Dlaczego? Bo to, że nie przystąpili, to jedno, ale powody, dla którego nie przystąpiły te kościoły do tych inicjatyw. Bo powstała Światowa Rada Kościołów, zwłaszcza po wojnie to było niezwykle intensywne i to było na poziomie dialogu teologicznego. Ludzie ze sobą po prostu się spotykali i tak dalej, i tak dalej. Otóż rozumienie ekumenizmu przez katolików było takie, że jesteśmy za jednością, ale tę jedność utraconą możemy zyskać tylko wtedy, jeżeli ci heretycy, schizmatycy wrócą do Kościoła katolickiego. I wtedy będzie jedność. Kościół prawosławny moskiewski miał podobną koncepcję jedności, tak? Że no wspaniale, oczywiście Jezus mówił, żeby wszyscy byli jedno, no ale prawilno to my wierzymy. Więc łacinnicy też by dobrze zrobili, jakby się nawrócili i złożyli akces do naszego kościoła, do naszej cerkwi. Ale to się zmieniło radykalnie na Soborze Watykańskim II. Jeśli chodzi o Kościół katolicki, bo Kościół moskiewski zostawimy na boku na razie. Kościół katolicki ogłasza w 1964, więc jest to jeden z końcowych etapów obrad tego soboru, Unitatis Redintegratio, czyli odzyskana, odtworzona jedność. I to jest właśnie dekret o ekumenizmie. I to jest piękny naprawdę dokument, liczy sobie 10 stron. Jest dostępny online, również w polskim tłumaczeniu. Można go przeczytać i tam jest pięknie o tym, jak to będzie wspaniale, jak się na nowo połączymy. I już nie ma, że to wszyscy do nas powrócą, tylko że trzeba pracować na ten temat. I od 1964 roku, jak wspomnę Państwu tylko o kilku inicjatywach, właśnie tych, które sprawią, że ta pierwsza teologiczna część będzie taka optymistyczna i pobożna. Więc mamy dokument i mamy potem kolejne gesty. Już rok później, w 1965, Paweł VI, czyli ten papież, który dokończył obrady Soboru Watykańskiego II, spotyka się z Atenagorasem, patriarchą Konstantynopola, i podpisują dokument uznający, jakby odwołujący te anatemy, te ekskomuniki. Tak? Czyli mamy pierwszy gest w kierunku pojednania. Też dla chętnych mogę wysłać, bo mam te wszystkie linki sobie pracowicie wydobyłem z paszczy internetu. I to dość wspaniała lektura naprawdę. I czyli mamy 65 rok. Wzajemne anatemy zostały odrzucone. I potem długo, długo nic się nie dzieje i mamy rok 95. I to jest, jeśli chodzi o ekumenizm, niezwykle ważna data, bo Jan Paweł II ogłasza encyklikę właśnie ekumeniczną, aby byli jedno, ut unum sint. I ta encyklika, ja pamiętam, jak się nią zachwycałem jako jezuita i to mi w ogóle nie przeszło. Nadal się nią zachwycam, bo jest to tekst, w którym po raz pierwszy w historii, w dziejach, bo nawet Paweł VI tego nie powiedział, Jan Paweł II jako papież Kościoła rzymskokatolickiego powiedział: ja wiem, że ja jestem największym problemem. I zwraca się do braci w wierze i sióstr kościołów właśnie innych niż katolicki, rzymskokatolicki, pozwólcie mi zrozumieć moją rolę lepiej, żebym nie był okazją do zgorszenia, do podziału, ale żeby budować jedność. I to jest absolutnie niesłychane, że coś takiego właśnie ze strony papieża rzymskokatolickiego, który był tradycyjnie chętny do tego, żeby obdzielać razami na lewo i prawo innych, a tutaj mamy właśnie to wezwanie do jedności i do jakby krytyki samego siebie. Potem są terco milenio adveniente, więc znowu proszenie o przebaczenie, o to, co złego było. Więc to są fascynujące naprawdę tematy, których nie mogę zbytnio rozwijać. Natomiast zacytuję, bo myślę, że dobrze czasem przywołać pewne teksty, bo one nam uprzytamniają, w jak innej rzeczywistości my dzisiaj pod koniec XX i XXI wieku żyjemy. To jest przemówienie z 1996 roku ze spotkania z przedstawicielami kościołów ewangelickich w Paderborn. I to jest spotkanie upamiętniające 450. rocznicę śmierci Marcina Lutra. I posłuchajcie Państwo, co mówi papież. Z całego serca dziękuję Wam za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym spotkaniu. W tym roku obchodzimy 450. rocznicę śmierci Marcina Lutra. Po stuleciach bolesnej obecności, obcości i sporów, wspomnienie o nim pozwala nam dzisiaj wyraźniej dostrzec wielką doniosłość jego postulatu, by teologia była bliżej Pismu Świętemu i jego dążeniu do duchowej odnowy Kościoła. Jego niezwykły wkład w rozwój języka niemieckiego i jego dziedzictwo kulturowe nie podlegają dyskusji. Z pewnością jednak, no i tam dalej jest, że musimy zgłębiać te różnice. Ale to jest właśnie to, że Marcin Luther, który był tak uroczyście wyklęty bullą papieską i gdyby nie ochrona księcia saksońskiego, prawdopodobnie skończyłby podobnie jak Jan Hus 100 lat wcześniej, no tutaj jest uznawany za odnowiciela teologii, tak? Więc to jest coś nowego i niesłychanego. I mamy potem cały szereg, jak mówię, inicjatyw protestancko-katolickich, które doprowadziły do uznania wartości chrztu, no i tak dalej. Tak. Jeszcze dalej poszedł papież Franciszek. Przemówienie papieża Franciszka w Lund, to może niektórzy z Państwa pamiętają, w 2016. Tutaj mamy dokładnie, to jest rocznica, rok wcześniej, ale jakby już wpisuje się Kościół rzymskokatolicki w obchody 500-lecia reformacji. I co mówi znowu papież? Katolicy i luteranie zaczęli podążać razem na drodze pojednania. Teraz w kontekście wspólnego upamiętniania reformacji z roku 517 mamy nową szansę na przyjęcie wspólnie przebytej drogi, która w ciągu minionych 500 lat wyrażała się w dialogu wyrażała się w dialogu ekumenicznym między Światową Federacją Luterańską a Kościołem Katolickim. Nie możemy pogodzić się z podziałami i dystansem, jaki rozdzielenie wytworzyło między nami. I tak dalej. Z wdzięcznością uznajemy, że reformacja przyczyniła się do uznania w większym stopniu centralnej roli Pisma Świętego w życiu Kościoła poprzez wspólne słuchanie Słowa Bożego w Piśmie Świętym. Dialog między Kościołem Katolickim a Światową Federacją Luterańską, którego 50-lecie obchodzimy, dokonał istotnych kroków. No więc to jest, widzicie Państwo, jakie to jest piękne. Mieliśmy historię podziałów i teraz ostatnie te 50 lat 70, to są równi, i Kościół katolicki wreszcie włączył się do tych inicjatyw, tak? Już nie jest, nie czeka, że inni przyjdą do macierzy, uznają, głowę sobie popiołem posypią i uznają, że zgrzeszyli, tylko Kościół odkrywa również w dziedzictwie, w tym wypadku protestanckim, reformowanym, wielkie bogactwo odkrycia Pisma Świętego, że my też jesteśmy wdzięczni za to, co Luther zrobił i tak dalej. Więc to jest, wydaje mi się, warte odnotowania. Teraz zakończę już ostatnimi gestami papieża właśnie Leona XIV, który wniósł nową jakość. Zaraz powiem jaką. To jest bardzo dyskretnie ukryte w przypisie, ale jak ktoś ma jezuickie wykształcenie, to wszystko wypatrzy. Więc ja to wypatrzyłem. Zresztą pomógł mi kolega, nawiasem mówiąc, w Izraelu, który mi powiedział: Staszku, wiesz, co papież napisał? Ja mówię, nie wiem. No jak to? Encyklika. Więc to było, ja byłem taki poruszony, bo to jest Żyd ateista rosyjski, który się entuzjazmuje dokumentem papieskim. Ja mówię, Sasza ma na imię, mówię, Sasza, no. O ile ja wiem, Leon encykliki żadnej nie napisał. Ale od razu on mi dał oczywiście link, czytamy. No, to jest list apostolski. Jak go zwał, tak go zwał. Nie ma tej rangi co encyklika, ale to jest list apostolski, przygotowanie do spotkania z Bartłomiejem, patriarchą Bartłomiejem właśnie na tej rocznicowych obchodach Soboru Nicejskiego. Ja Państwu zaoszczędzę tutaj tych cytatów i tak dalej, tylko opowiem o tym najważniejszym przypisie numer 10. Otóż ten list apostolski in unitate fidei, wszystkie te dokumenty rzymskie oprócz kilku papieża Franciszka, który tak kochał Franciszka z Asyżu, że po włosku dał dwa tytuły swoim dokumentom, Laudato si i Fratelli tutti, to jest po włosku, ale Leon wrócił do dobrej tradycji łaciny, czyli in unitate fidei. Z okazji 1700 rocznicy Soboru Nicejskiego. Otóż o co chodzi w tym przypisie i dlaczego on jest taki ekscytujący dla kogoś, kto się zna na tym? Otóż w tym przypisie Leon XIII mówi, najpierw Leon XIV, najpierw o tym, że, no, że jakie to cudowne credo i tak dalej. I jak ja dzisiaj to przeczytałem, no faktycznie jest, Duch Święty pochodzi od Ojca i koniec. Czyli nie ma filioque, nie ma syna. I jest przypis, to ja buch do przypisu i co tam czytam? Że filioque zostało dodane w roku 1014. I właśnie Sasza tym był podekscytowany. Mówi, słuchaj, to znaczy, że papież uznaje, że jego kolega sprzed 1700 lat, znaczy przed 1000, bo to było 1000, że zasfałszował. Czyli on nie powie, że mój poprzednik, no bo mamy dogmat o nieomylności, więc nie można tutaj wiernym w głowie mieszać, ale my w kawiarni naukowej, czyli nauka jest dla nas najważniejsza, takie rzeczy możemy wyłapywać, tak? I powiedzieć, świetnie, idziecie w dobrym kierunku, Kościół rzymskokatolicki, tylko bądźcie bardziej wyraziści w tym. Ta krytyka powinna być rzeczowa, a nie takie zagłaskiwanie tematu, że cieszymy się, ale co myśmy przez te 500 lat zrobili tym kościołom reformowanym, tak? Dlaczego tak bardzo nalegaliście na zjednoczenie z władzą polityczną, żeby królowie decydowali i tak dalej, to cuius regio, eius religio nieszczęsne. I tutaj właśnie ten maleńki przypis jest przyznaniem się do tego, że Kościół rzymskokatolicki nie był całkiem w porządku wobec prawosławia. Nie podjął tego wysiłku, żeby zrozumieć powody, dla których ten Jezus nie musi być aż taki wszędobylski, tylko że Bóg Ojciec, bo to jest oczywiście dogmatyka, możemy się tutaj zastanawiać nad tym, czy podzielamy to, czy nie, to jest inna sprawa. Ale chodzi o to, żebyśmy rozumieli, jak wiele win ma na sumieniu Kościół rzymskokatolicki. To jest za mało cieszenie się z tego, że się kochajmy się i tak dalej, bo te poczucie siły, jakie miał Kościół, czyli tej też politycznej, którą wykorzystywał do tego, żeby niszczyć, eliminować, prześladować, dyskryminować tych, którzy nie byli częścią tego Kościoła, to musi wybrzmieć w przestrzeni publicznej. Inaczej ekumenizm nie będzie wiarygodny. Dobrze, teraz część druga, politologiczna, mniej pobożna i mniej optymistyczna. Mówiliśmy w tytule, to tak wspólnie żeśmy zaproponowali, nowa odsłona ekumenizmu. Na czym to polega? Otóż proszę zapomnieć teraz o teologii, o tych cudownych dokumentach, o tych dobrych papieżach, którzy tak się jednają, obejmują i z odłączonymi braćmi, którzy się stają już teraz częścią właściwie wspólnoty. Zastanówmy się, jak to w praktyce funkcjonuje. A funkcjonuje kiepsko. Otóż mamy do czynienia z, ja znowu ze względu na czas, ale też myślę, że to niewiele wniesie, że ja będę się tutaj jakoś bardzo historycznie rozdrabniał. I posłużę się tutaj moimi kompetencjami amerykanisty, bo tym społeczeństwem i religią w Stanach Zjednoczonych głównie się zajmuję, która jest, przepraszam wszystkich kochających naszą ojczyznę katolicką, jest o wiele ciekawszym polem obserwacji dla antropologa niż Polska. Polska ze swoją dominacją Kościoła katolickiego z punktu widzenia ekumenicznego nie jest ciekawa. Po prostu tu się nic nie dzieje tak naprawdę. I księża, zwłaszcza proboszczowie, wikarzy, biskupi, zresztą w większości też, słusznie doszli do wniosku, że to są fanaberie watykańskie, amerykańskie, może niemieckie, ale my tutaj, po co nam ekumenizm? I właściwie nikt się tutaj ekumenizmem nie zajmuje, poza kilkoma może entuzjastami, jak nie wiem, Tygodnik Powszechny, Znak, Więź. Są ludzie, którzy się spotykają właśnie na Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Może to w Warszawie się dzieje, może w Bielsku-Białej, Śląsk-Cieszyński, gdzie protestantów jest więcej, gdzie są czasem większością, więc tam ten ekumenizm może i kwitnie. Ale w świadomości przeciętnego katolika w Polsce ekumenizm nie istnieje. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ze względu na wielość kościołów ta rzeczywistość zawsze była obecna. I szczególnie mocne były, to dla nas może być ciekawe, uprzedzenia wobec Kościoła rzymskokatolickiego, a zwłaszcza, oni mówili to mniej elegancko, wobec papistów. Rzymski katolicyzm to byli agenci Watykanu, tak? Mówiąc w wielkim uproszczeniu. Literatura na ten temat jest naprawdę olbrzymia. I no, katolicy mieli złą prasę, że nie może być katolik, nigdy nie może być dobrym Amerykaninem. To zmienił radykalnie wybór na prezydenta pierwszego katolika. Jak Państwo pamiętacie, był nim John Kennedy, właśnie. Wszystko to wiemy, ale jego wybór nie był nieproblematyczny. To znaczy on musiał przekonywać, zwłaszcza protestantów, są jego wspaniałe takie przemówienia właśnie do pastorów, że ja będę prezydentem wszystkich Amerykanów. Ja nie będę słuchał proboszcza, czy biskupa, czy nawet papieża, bo America first. Ale faktem jest, że jego głównie poparli katolicy. I teraz jest interesująca zmiana w tych podziałach, ja dlatego mówię o tej nowej odsłonie ekumenizmu, że są katolicy, również w Polsce, którzy są oskarżani o uleganie protestantyzmowi, protestantyzacja. Tak? Właśnie jak ktoś mówi, że trzeba Pismo Święte czytać, to jest to, to śmierdzi protestantyzmem, bo trzeba słuchać przede wszystkim papieża, tradycji. Dialog z judaizmem to nie jest dobry pomysł, bo to relatywizuje jedyność zbawienia w Jezusie Chrystusie. To też jakieś żydowskie wymysły. To my, katolicy, powinniśmy trzymać się twardo naszej wiary i tak dalej. I to nie jest tylko w Polsce. Nam się wydaje, że to jest polski fenomen, ale to mamy również w Stanach Zjednoczonych. I przy kolejnych wyborach, może państwo już tak dobrze nie pamiętacie, ale był w 2004 roku, czyli 22 lata temu, było wielkie napięcie przy wyborze dwóch kandydatów. Jeden to był John Kerry, katolik, i drugi Newborn Christian, to jest taka nowa, tak zwany evangelicals, ewangelikalni chrześcijanie, bardzo aktywni w polityce gdzieś od lat 80. Bush. Prezydent Bush Jr. I kto wygrał wtedy? No pamiętamy, Bush wygrał, tak? To była reelekcja, mimo że szanse... A kto go poparł? I to jest ciekawe. Poparli go fundamentaliści religijni, zarówno protestanci, jak i katolicy. I tu mamy ten nowy ekumenizm, tak? Czyli to nie jest ważne, że ty jesteś protestantem, a ja katolikiem, ale my myślimy to samo o tym Kerrym, który jest pro-choice, on jest za aborcją, on jest za LGBT. Więc to wszystko zmobilizowało, to jest ta nowa mobilizacja, tak? Tych fundamentalistów. To są wojny religijne, wojny kulturowe. I to jest, ja to nazywam tą nową odsłoną. I to jest bardzo ciekawe do śledzenia. Tam te dawne podziały zniknęły. Katolicy już nie są źli, bo katolicy są częścią naszej walki o chrześcijańskie wartości, o naszą chrześcijańską kulturę. Są sojusznikami w walce z relatywizmem, z cywilizacją śmierci. I to jest zaskakujące. Dla wielu polskich katolików jest zaskakujące, że największym sojusznikiem tych fundamentalistów protestanckich od 1978 roku do 2005 był kto? Właśnie, Jan Paweł II. Czyli Watykan, który wypowiedział wojnę tym wszystkim ruchom ekumenicznym rozumianym bardzo szeroko. To już nie chodzi tylko o pojednanie z prawosławnymi, z protestantami i tak dalej, te piękne gesty, ut unum sit i tak dalej. Ale dopóki ja mam władzę, czyli ja jestem papieżem, to ja decyduję. Ja mam receptę na to, jak ma wyglądać katolicyzm. I w praktyce kontekstowo musimy na to zobaczyć, jako antropolodzy kultury. Tak? Widzimy, że katolicyzm w okresie pontyfikatu Jana Pawła II był po stronie tego ekumenizmu fundamentalistycznego. Dlatego Kerry przegrał. Dlatego przegrywają ci wszyscy, którzy opowiadają się za pluralizmem, za tolerancją, za szacunkiem dla różnych orientacji seksualnych i tak dalej. I to jest pewna nowa jakość, która nam umyka trochę. Bo nam się wydaje, że ekumenizm to jest właśnie to, o czym mówiliśmy w pierwszej części, ale tak naprawdę mamy do czynienia z nowym typem ekumenizmu. To znaczy, że gdzie mamy ludzi podobnie myślących, oni są naszymi sojusznikami. I te tendencje do, ja to nazywam polityzacją religii, ale to tak naprawdę zawsze polityka i religia były ze sobą złączone. Ale gdzieś od lat właśnie 80. to przybrało nowy, mocniejszy, wydaje mi się, charakter. W Stanach Zjednoczonych wcześniej uczestniczył w tym bardzo mocno prezydent Reagan, który był pierwszym prezydentem, który pogwałcił zasadę wprowadzoną przez Thomasa Jeffersona na początku XIX wieku, ale tak naprawdę to były zasady z konstytucji i z pierwszej poprawki, gdzie mówi się o rozdzieleniu religii i polityki, ten słynne pojęcie wall of separation, tak, że religia to jest twoja prywatna sprawa, wierz sobie jak chcesz. Inny taki wpływowy filozof amerykański w tamtego czasu, Thomas Paine, mówił: my mind is my church, czyli mój umysł, moja głowa, to co ja myślę, to jest mój kościół. A jak to w praktyce wygląda, to jest moja prywatna sprawa. Domagam się szacunku dla wolnego wyboru i szanuję wybór drugiego. To było na początku XIX wieku, no wtedy, kiedy Stany Zjednoczone powstawały. Natomiast pod koniec XX wieku i w XXI wieku ta zasada została bardzo mocno nadwyrężona, by nie mówić pogwałcona. Na czym to polegało? Otóż Reagan obiecał, i są, proszę mi wierzyć, literatura na ten temat jest ogromna, obiecał tym fundamentalistom, że na mnie możecie liczyć. Ja będę podejmował decyzje, które będą zgodne z waszymi oczekiwaniami. Tutaj głównie mówię hasłowo o aborcji, ale to nie tylko. To chodziło o cały szereg innych spraw, również stosunek do mniejszości seksualnych. I wygrał dlatego. I kto był jego największym sojusznikiem i przyjacielem? Znowu Jan Paweł II. W tej konfrontacji wiemy, dla Jana Pawła II to była oczywiście walka z komunizmem i tak dalej, ale mówię teraz z perspektywy, jak mówię, antropologa. Nie oceniam tego, tylko opisuję zjawisko. I już na zakończenie, wydaje mi się, że to jest najciekawsze, bo to się dzieje na naszych oczach, to są dwie prezydentury, czyli dwie kadencje Donalda Trumpa. To jest doprowadzenie do absurdu tych tendencji, które obserwowaliśmy gdzieś od lat właśnie 70. do dzisiaj. I do absurdu na czym to polega? No, wszystko można Trumpowi zarzucić, ale nie to, że jest szczególnie religijny, prawda? Patrząc na jego życie, na jego historię, no, nawet nie jest newborn jak Bush, jak wielu innych, jak Carter, który był po prostu pastorem i bardzo religijny. I co się stało? I to jest właśnie ta nowa jakość obecności religii w polityce. Ja się tym, muszę powiedzieć, naprawdę fascynuję i to jest pasjonujące. Więc tylko zachęcę Państwa do lektury, na przykład Catherine Stewart. Ostatnio jej książka wyszła w tłumaczeniu polskim o czcicielach władzy. Może tytuł jest troszkę inny po polsku, bo to jest Worshipper of Power, czyli właśnie, że najważniejsze jest zdobycie władzy. I ona pokazuje, jak stopniowo struktury sądownictwa, administracji wykorzystują religię do tego, żeby sobie podporządkowywać ją właśnie tej jednej opcji fundamentalistycznej. I to nie są, to są twarde fakty naukowe, statystyczne, socjologiczne. Trump w 2016 roku wygrał dlatego, że 80% evangelicals, czyli tych właśnie fundamentalistów protestanckich i sądzę równie wysoka liczba konserwatywnych katolików go poparła. Czyli on wygrał dlatego, że im obiecał, że ja spełnię wasze oczekiwania. Chodziło głównie o zakaz aborcji. Chodziło o opanowanie Sądu Najwyższego. I on te obietnice spełniał. Spełniał. Przegrał w 2000 roku, ale ciągle i on, i jego wyznawcy, bo to trudno nazwać ich wyborcami, mówili o sfałszowanych wyborach, tak? I wrócił w 2025 roku i jest, mamy teraz drugą kadencję. I ona jest pod znakiem dominacji. Czy państwo wiecie, ile jest sędziów katolickich w Sądzie Najwyższym? Na 9 osób? 6 jest katolików. I główny macher, że tak powiem, Leonard Leo, to jest człowiek, którego władzę porównuje się do władzy prezydenckiej, a może nawet większej. To jest szara eminencja, która z tylnego siedzenia kieruje wyborem na przykład. On podpowiedział Trumpowi, kto ma być sędzią. On zakrzyczał Obamę, że nie może w ostatnim roku swojej prezydentury wybierać nowego, bo tam umarła, jak państwo pamiętacie, jedna z sędzin. No i następne, no Obama oczywiście by dał jakiegoś liberała, tak? No ale tutaj po roku już Trump. No więc to jest coś nowego. To jest właśnie ten ekumenizm, który spolaryzował bardzo Stany Zjednoczone, spolaryzował już teraz można powiedzieć świat, bo to jest ekumenizm, który wrócił do najgorszych skojarzeń z przeszłości, gdzie władza polityczna jest za pan brat z religią. Jak to się stało, że Trump, który, jak zgadzamy się, nie jest człowiekiem wybitnie religijnym, został wybrany? No i można czytać w ich uzasadnieniach, jego najbardziej taką spektakularną sojuszniczką jest pastorka, twórczyni jednego z kościołów, Paula White Kane. Kilka tygodni temu, w czasie Wielkanocy, powiedziała, że ty jesteś prześladowany tak jak Jezus do Trumpa. Te wszystkie sprzeciwy tych nieznośnych liberałów i Bóg wie, on jest Cyrusem Wielkim. Tak jak Cyrus Wielki umożliwił powrót Żydów z niewoli babilońskiej, tak uwalnia Donald Trump kościoły, religie ze zniewolenia, relatywizmu, nihilizmu, komunizmu i Bóg wie co jeszcze. Więc to jest taki mniej sympatyczny aspekt ekumenizmu, ale żeby zbalansować z tą pobożną i optymistyczną częścią, pozwoliłem sobie tę łyżkę dziegciu dołożyć, bo wydaje mi się, że trzeba być trzeźwym, trzeba oceniać trzeźwo to, co się wokół nas dzieje. I nawet jeśli ja bardzo cenię papieża Leona XIV i jego odważną konfrontację z Trumpem, no to musimy się też liczyć z tym, że jest niereprezentatywny dla Kościoła katolickiego. Zobaczymy, jak będzie oceniany na przykład przez polskich katolików, którzy, a zwłaszcza polityków, którzy, jak państwo pamiętacie, po wyborze Trumpa wybuchli radością i brawami. Jak oni się teraz czują z tym swoim entuzjazmem, jak prezydent, który w dużym stopniu Trumpowi zawdzięcza swoje stanowisko, się czuje, to jest słodka tajemnica pewnie Karola Nawrockiego. Ale my możemy sobie o tym porozmawiać i niniejszym kończę te uwagi nazbyt skrótowe, zachęcając państwa do komentarzy, do pytań, uzupełnień, korekt i tak dalej. Mamy jeszcze pół godziny, zdaje się.
Ja mam dwa pytania, bo u nas coraz częściej nazywamy tych fundamentalistów chrześcijańscy syjoniści. Czy pan też jest za tym sformułowaniem, czy lepiej go nie używać. A drugie pytanie, ponieważ kiedyś w szkołach w Stanach rzeczywiście była wielka separacja od religii, tak? Także to było bardzo pilnowane. Ale ponieważ teraz słyszałam, jak Vance namawiał do modlitwy również w szkole, czy tam się coś zmieniło, czy pan coś wie na ten temat?
Więc co do syjonistów, to jest pewna grupa syjonistów chrześcijańskich. Na ile ona jest reprezentatywna, to nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, ale jest dość mocna. No w wielkim skrócie syjoniści chrześcijańscy popierają państwo Izrael, również obecny są dość prawicowy, by nie powiedzieć faszyzujący rząd koalicji Netanyahu, dlatego że są przekonani, że zwycięstwo Izraela będzie krokiem w kierunku przyjścia powtórnego Mesjasza. Więc to jest takie apokaliptyczne myślenie i myślę, że gdyby nawet ci najbardziej syjonistyczni Żydzi, jak właśnie Ben-Gwir, czy Smotrich, czy sam Netanyahu, wiedzieli, co naprawdę, jakie nadzieje są tych chrześcijańskich syjonistów, to byliby dużo bardziej ostrożni w zachwycie nad ich poparciem. Więc to jest jedno. Znaczy, to jest ważne, jest taki John Higgins, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie to jest bardzo taka znacząca postać. On się określa jako chrześcijański syjonista, ale to jest grupa, to jest część. To nie są wszyscy fundamentaliści religijni. Na pewno ten syjonizm chrześcijański jest dużo słabszy wśród katolików. To są takie ekstremalne, ja bym powiedział, grupy oparte na jakichś dość takich indywidualnych objawieniach, myśleniem apokaliptycznym właśnie, więc to jest to zjawisko, ale ja bym go nie przeceniał. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, rzeczywiście rośnie, ja byłem w tamtym roku dwa razy w Stanach, na dwóch kampusach, w Chicago, na Loyola University, to było przed wyborami jeszcze i potem już w Bloomington. I dużo rozmawialiśmy na ten temat, właśnie ten wall of separation, czyli to przestrzeganie oddzielenia religii od państwa i w tej chwili to jest bardzo duży problem, który polega na tym, że ludzie domagający się obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej, również modlitwy i Vance, G.D. Vance, który jest tym newborn Catholic, to jest bardzo ciekawe zjawisko właśnie tych nowonarodzonych katolików, którzy uważają, tak jak zresztą niektórzy w Polsce, krewcy, publicyści katoliccy, albo uważający się za katolików, bo ja myślę, że tutaj gorliwość nie współgra z kompetencją teologiczną. Często jest to proporcjonalne do ignorancji, gromkość głosów, więc oni głoszą te swoje hasła konieczności przyzwolenia na większą obecność Chrystusa, jak oni mówią, w przestrzeni publicznej, wolnością religijną, wolnością słowa. I to jest perwersyjne, to znaczy to jest bardzo trudne do dyskusji, bo jeżeli ktoś mi mówi, że przecież wolność słowa obowiązuje, a ja jestem wierzący i chcę się dzielić moją wiarą, ten zamordowany Charles Kirk, zdaje się, i dzisiaj jeszcze inni są, to są ludzie o bardzo ekstremistycznych poglądach, homofobicznych, często antysemickich. No i oni się domagają właśnie takiej obecności. Trochę mi to przypomina nasze polskie Ordo Iuris, połączone z taką nachalną retoryką mediów ojca Rydzyka, ale też niektórych takich publicystów. Ja myślę, że to trzeba wymieniać tytuły, to są w sieci, to jest do rzeczy. To są właśnie ci wszyscy, którzy głoszą, że liberalne media albo ludzie głoszący poglądy takie jak Obirek na przykład, no to to są heretycy, którzy już dawno powinni spłonąć na stosie. Na szczęście stosów nie ma. Możemy sobie grzeczności, że tak powiem, wymieniać, ale to nie posuwa dialogu dalej, natomiast bardzo pogarsza jakość debaty publicznej. I mnie to bardzo martwi jako właśnie antropologa, który życzliwie patrzy na religię i chciałby, żeby religia była elementem łagodzącym obyczaje. I wspieram takie właśnie wysiłki ekumeniczne, jak tylko mogę, ale widzę, opór materii jest duży i rosnący. I to jest niepokojące.
Ja chciałem zapytać o ten pierwszy ekumenizm, nie o ten nowy, o ten stary, o jego genezę, no bo jak tak sobie prześledzimy tę historię, to faktycznie te spory i te wielkie podziały tworzyły się w oparciu o takie dość mętne rozbieżności, jak na przykład filiokwę, o takie mętne rzeczy ludzie się potrafili bardzo pokłócić, nawet na śmierć i życie. Gdzie pan profesor upatruje tego zwrotu ku ekumenizmowi, temu dwudziestowiecznemu ekumenizmowi, w jakich czynnikach?
To jest bardzo dobre pytanie, ale trudno na nie odpowiedzieć, bo ono wymaga takiego głębokiego namysłu nad źródłami podziałów z jednej strony, krótko o tym mówiłem, i dokładnie taką samą genealogię wysiłków do przywrócenia jedności można by było nakreślić. I tą genealogią najbardziej oczywistą jest mistyka, jest teologia mistyczna, jest przekonanie, że sformułowania, jakimi się posługujemy w nazywaniu Boga, Jego tajemnicy, one są niewystarczające. I w Kościele rzymskokatolickim od lat 30. mniej więcej, jeśli uwzględnimy takich myślicieli, teologów jak Yves Congar, dominikanin, Henri de Lubac, jezuita francuski. To jest cała szkoła francuska, tak zwana nouvelle théologie, nowa teologia, która jest po prostu powrotem do źródeł. I to niezależnie od... Oni przygotowali po prostu Sobór Watykański II. Czyli badając źródła, proszę przypomnieć sobie, że pierwsze 1000 lat to jest wspólne dziedzictwo dla wszystkich. I dla prawosławnych, i dla rzymskich katolików, i dla kościołów poreformacyjnych. Czyli odkrycie na przykład wielkich ojców kapadockich, Grzegorza, dwóch Grzegorzu, Bazylego, odkrycie Dionizego Areopagity. To jest taki teolog, który stworzył podwaliny pod teologię apofatyczną czy negatywną. To są mistyka zachodnia, nadreńska, dominikańska, mistrz Eckhart, ale to są też jezuici, Ignacy, to są franciszkanie. Ten podskórny, niewidoczny nurt, który niestety nie doprowadził do zatrzymania podziałów, on jest wspólny wszystkim. To znaczy pragnienie, jest taka piękna książka benedyktyna Jacques'a Leclerc'a, miłość Boga, nie, to jest tak, miłość do literatury i pragnienie Boga. L'amour de lettres et le désir de Dieu. To jest, że właściwie no, wszyscy to mamy, niezależnie od podziałów, że kochamy teksty, literaturę, ale pragniemy Boga. No więc jeżeli, myślę, odkrycie tego dziedzictwa, które nie było na linii frontu, a byli ci najbardziej tacy wojowniczy ludzie. A natomiast dziedzictwo na przykład we wszystkich, no właściwie prawosławnym i rzymskokatolickim kościele zwłaszcza, dziedzictwo monasterów, czy zakonów, starców w tradycji rosyjskiej, te ławry peczerska i inne, Góra Athos, to wszystko stało się częścią ekumenicznego dziedzictwa. Jest taka wspólnota, może się Państwo z nią zetknęliście, ja bardzo intensywnie z nimi współpracowałem jako jezuita, wspólnota w Teze. To myśmy, ja byłem duszpasterzem akademickim, myśmy jeździli do wielu krajów właśnie ze studentami i tam modlitwy polegały na takim właśnie, na takiej kantylenie. I to były z wszystkich tradycji, a brat Roger to był protestant, który to zapoczątkował. Więc jak pan widzi, genealogia jest bardzo zróżnicowana, ale ja bym to podsumował, że to najważniejsze to jest to przede wszystkim odkrycie pokory wobec Boga jako przekraczającego to wszystko, co o nim jesteśmy w stanie powiedzieć, i zobaczenie w różnych tradycjach innego sposobu nazwania czegoś, co moja tradycja nie do końca pozwala mi zrobić. Czyli wzajemne wzbogacanie się. I to jest chyba coś, co jest obecne dzisiaj chyba również w Polsce. Są ludzie, którzy ekumenizm traktują bardzo, bardzo serio. Niestety statystycznie i głośno to są ci, którzy raczej są zwolennikami wojen religijnych, a nie ekumenizmu.
Tak. Mamy jeszcze jakieś pytania?
Tutaj pan profesor powiedział troszkę o tym ekumenizmie na płaszczyźnie takiej PR-owej, tak? Czyli pewnego rodzaju gesty, stwierdzenia, troszkę w formie może takiego teatrzyku, nie do końca bez żadnych intencji czystych, takich dobrych. Potem troszkę o tym wymiarze związanym z polityką. Ja chciałem się spytać, na ile ekumenizm faktycznie ma miejsce w takiej debacie akademickiej pomiędzy myślicielami wywodzącymi się z różnych wspólnot wyznaniowych. Na ile to jest taka faktyczna debata, która nie polega na tym, że moje na wierzchu, tylko na ile faktycznie jest to pewnego rodzaju coś, co miałoby konstruktywnie nas posunąć troszkę dalej.
Wie pan, może to zabrzmiało trochę tak krotochwilnie, to co ja opowiedziałem o tych dokumentach. Nie, to jest bardzo poważny ruch. Ja studiowałem teologię we Włoszech w latach 80. i ekumenizm to był przedmiot, to był jeden roczny wykład. We wszystkich szanujących się seminariach duchownych i wydziałach teologicznych jest wykładana teologia ekumeniczna. Ja z kilkanaście lat studiowałem teologię i muszę powiedzieć, że coraz mniej zastanawiałem się nad tym, czy czytam teologa prawosławnego, czy katolickiego, czy z tradycji reformowanej. Po prostu interesująca była dla mnie dobra teologia. Więc to jakby z własnego doświadczenia mogę panu powiedzieć, że w tej chwili ekumenizm teologiczny jest nie do cofnięcia. To znaczy przekonanie, że wspólna lektura. I to jest o tyle ciekawe, że bardzo szybko, to jest też jeden z możliwych tematów za 2 lata na przykład, dialog międzyreligijny. To znaczy, że bardzo szybko ludzie zaangażowani w dialogu ekumenicznym dostrzegają, że chrześcijaństwo to jest tylko część. Tutaj dostałem prezent dzisiaj, religię świata. No, tam chrześcijaństwo jest maleńką częścią tych religii, tak? I to jest też w tym duchu, wracając do pierwszego pytania, właśnie tej pokory, że kimże my jesteśmy, że z taką pewnością głosimy prawdę o Bogu, skoro Tak wiele religii istnieje i nic nie wskazuje na to, żeby ich ilość się zmniejszała, a raczej podziały ciągle następują. Więc myślę, że na szczytach, to ostatnio na jakimś spotkaniu cytowałem takiego mojego franciszkańskiego przyjaciela, profesora teologii ekumenicznej z Würzburga, który mi powiedział przy takiej właśnie wieczornej rozmowie, mówi: słuchaj, ja mam tutaj kolegę protestanta i wykładamy razem teologię ekumeniczną i te wszystkie różnice to my w pół godziny byśmy załatwili. Ale mówię, no wiesz, no majątki to podzielić te wszystkie no, zaszczyty, no każdy chce być szefem swoje. Wie pan, to jest władza, pieniądze, to blokuje. Ale na poziomie takim najgłębszym refleksji teologicznej, modlitwy, działań praktycznych, co zrobić, żeby poprawić na przykład świat wokół nas, no to się dzieje. I to ja nie znam teologii poważnej, która by lekceważyła. Myślę, że za pańskim pytaniem kryje się coś takiego też, jeśli dobrze odczytuję, że na przykład w Polsce bardzo dużo książek się ukazuje, czasem ludzi z tytułami naukowymi nawet, które bardzo mocno atakują ekumenizm jako zdradę tradycji. Przy okazji właśnie tutaj papież Franciszek, czy nawet Jan Paweł II 10 lat wcześniej spotyka się z przedstawicielami, mówi jakie to cudowne, ale to nie przeszkadza różnym tutaj domorosłym teologom głosić, że Luter był okropny, heretyk i wara każdemu, kto go czyta, bo do piekła pójdzie i koniec. I problem jest w tym, że znajdują czytelników. Dzisiaj to oznacza również szerokie zasięgi, jeśli chodzi o rozmowy, czy różne podcasty i tak dalej, i tak dalej. Więc jest bardzo dużo zamieszania terminologicznego, teologicznego i ci właśnie najwięcej szkód wyrządzają ludzie z dużą pewnością siebie wygłaszający dyrdymały teologiczne, ale jakoś biskupi, którzy są odpowiedzialni za zdrową naukę kościelną, kultywują taką, to nie była cnota, tylko raczej wada, ale można w tym i cnotę widzieć, ocium, czyli taka ospałość, lenistwo, niechęć zabierania głosu w sprawach kłopotliwych. Więc to ocium jest porażające.
Tak, mamy jeszcze.
Z pana wykładu wynika, że ekumenizm został zredukowany z poziomu takiej jedności formalnej do poziomu procesu, czyli stawania się jednością. Czy są jakieś koncepcje, na czym miałaby ta hipotetyczna jedność polegać, gdyby do niej doszło?
No, teologia procesu czy filozofia Whiteheada to jest rzeczywiście coś, co wielu tych teologów uczestniczących, na przykład w Polsce Józef Życiński był bardzo w ten typ myślenia zaangażowany. Myślę, że to jest, znowu to powtórzę się, ale to jest związane z tym poczuciem pokory, że to, co do tej pory żeśmy wymyślili, że to nie jest adekwatne. Czyli proces, teologicznie można to nazwać nawróceniem, metanoją właśnie grecką, że myślenie wymaga nawrócenia. To znaczy odejścia, już wspominałem tutaj tego Dionizego Areopagity, ale to jest dobry, mamy świetne tłumaczenie, nawiasem mówiąc, w języku polskim. Profesor Maria Dzielska przetłumaczyła właśnie pisma teologiczne Dionizego Areopagity. I ja myślę, że on jest za mało znany ciągle, ale on właśnie pokazywał tę niewystarczalność. To znaczy my nie ma zgoda na to, że nie wiemy, to nie jest takie głupie. To znaczy to, że To jest moje zdanie. To, że język i sposób mówienia o Bogu przez tyle stuleci służył do, jak maczeta czy jak kij bezbolowy, żeby zwalczać przeciwnika, no to znaczy, że to jest kompromitacja tego języka. I trzeba to też wyraźnie powiedzieć, że to, w jaki sposób do tej pory mówiliśmy o Bogu, jest tak naprawdę uwłaczający tajemnicy Boga. Czyli to wymaga radykalnego przemyślenia. To, co pan nazywa procesem, ja bym powiedział, że to jest, może nawet tak postmodernistycznie mówiąc, że to jest konieczna dekonstrukcja tego, co do tej pory było, żeby coś nowego się... W humanistyce są bardzo modne zwroty. Więc taki zwrot do źródeł, do... No bo mamy teksty, no to ut unum sint, no to jest tekst Ewangelii Jana, tak? Jezus mówi, abyście byli jedno. No i teraz jest to uważane za testament duchowy, no założyciela chrześcijaństwa, tak? Co myśmy z tym jako chrześcijanie testamentem zrobili? Jakie wirusy tam się zakradły, które generowały, no jak ten COVID przysłowiowy, to pani profesor, kłaniamy się, jeśli nas ogląda, fikus, miałaby dużo do powiedzenia, prawda? Że są jakieś koronawirusy, które niszczą ten elan, ten taki zryw ku jedności i każe się dzielić, nienawidzieć i tak dalej. Więc to są bardzo głębokie, myślę, procesy i my nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Pewną zapowiedzią, i to jest taka odpowiedź nie wprost, to są tak zwani nons. Ja trochę obsesyjnie do tego wracam, ale wydaje mi się, że to jest ważne zjawisko w Stanach. 60% młodych ludzi na pytanie, do jakiego kościoła należysz, jaką religię wyznajesz, odpowiadają non, żadna. I dla mnie to jest ten gest odmowy uczestniczenia właśnie w tej wojnie kulturowej, którą Trump z takim mistrzostwem rozgrywa, kłócąc ludzi między sobą, zużywając ich do granic i potem wyrzucając jak i tak dalej. Więc to myślę, że powiedzenie nie takim destrukcyjnym działaniom, jakie prowadzi Trump i ci, którzy go wspierają, jest formą tego ekumenizmu odwrotnego od fundamentalizmu. Jest tego ekumenizmu właśnie, myślę, w duchu no pewnych intuicji humanistycznych. Bo ja nie chcę mówić o Ewangelii, o Jezusie, bo też dla niektórych to jest też jak płachta na byka działa, bo mówię, no zobacz, ile w imię Jezusa ludzi wymordowano. Zobacz, ile ta Ewangelia nieszczęść sprowadziła na świat i tak dalej. Więc może powinniśmy sobie jako ludzkość zafundować taki okres postu od tekstów religijnych i wsłuchiwać się w jakieś głosy z naszego wnętrza, które być może nam podpowiedzą, co делать, jak mówił klasyk, tak? Że jakie rozwiązania znaleźć. Tak myślę.
Myślę, że podziękujemy, bo moglibyśmy jeszcze... Dobrze, oczywiście, ale chwileczkę, bo muszę mikrofon dać.
Można tego pytania nie zadać. Jak wiemy, głową kościoła anglikańskiego jest kobieta. Czy wejście kobiet w tej chwili na eksponowane stanowiska w kościołach różnych, czy jakiekolwiek znaczenie może mieć w obecnej sytuacji, zwłaszcza, że to jest tak, jak pan profesor powiedział. No.
To jest bardzo dobre pytanie. I ono mogłoby otworzyć następne spotkanie, ale ja ograniczę się tylko do podziękowania za to pytanie i do powiedzenia, że nie tylko szefową kościoła anglikańskiego jest kobieta i uzdrowiła ten, przynajmniej w pewnym sensie, bardzo chory kościół anglikański, ale na przykład w kościele katolickim są kobiety, moja ulubiona zakonnica zresztą, którą jak mam okazję to zapraszam, bo to dzisiaj jest możliwe online, na spotkania z moimi studentami. Ona jest jedną z najbardziej popularnych teolożek. Jej najnowsza książka to jest o kredo nicejskie i Darwin. O tym, o feminizmie. I to jest kobieta, którą oskarżyli biskupi amerykańscy o herezję, bo ona się domagała, żeby nie mówić tylko o Bogu on, ale i ona. I najlepsza jest, była reakcja siostry Johnson, Elizabeth Johnson. Napisała biskupom 40 stron listu i powiedziała, że jak chcą z nią dyskutować, to muszą przeczytać jej książki. Tutaj jest skrót. I porozmawiamy. I wtedy umarł Jan Paweł II i się skończyły kłopoty Elizabeth Johnson, bo z Franciszkiem to ona sztamę trzymała i trzyma do dzisiaj, pewnie z Leonem też. Więc w każdym razie tak, kobiety absolutnie zrewolucjonizują świat. Ja myślę, że w wielu językach Kościół, eklezja to jest rodzaj żeński, to jest kobieta. W polskim jest rodzaj męski i to też jest pewien problem, bo mężczyźni myślą, że to nie jest tylko rodzaj gramatyczny, ale też, że tak powinno być. Nie, absolutnie to jest bardzo dobra uwaga i uważam, że kobiety zmienią Kościół. Na przykład Ewangelia Marii Magdaleny, którą niedawno odkryto, wskazuje wyraźnie, że to Magdalena była najbliższą i najmądrzejszą uczennicą Pana Jezusa, a nie święty Piotr. Także władza wygrała, no i dopiero po 2000 lat odkrywamy, że być może Kościół by inaczej wyglądał, gdyby tą skałą była Magdalena, a nie Piotr, który był no analfabetą, umówmy się, dość w każdym razie. No większość ludzi była w tym czasie, no może nie, u Żydów każdy czytał i pisał, ale w każdym razie nie był na pewno intelektualistą, a Magdalena z tych strzępków informacji, jakie mamy, była wybitną kobietą. No niestety jej wpływ dopiero się zaczyna.
No, jeszcze jedno pytanie pozwolę, ale pomyślałam sobie, że Kościół anglikański jest dobrym przykładem, ponieważ głową Kościoła anglikańskiego jest król. I już miała, Kościół anglikański miał parę kobiet jako głowy Kościoła, prawda? Więc jakoś...
Królowy. Tak, chodzi o panią biskup Canterbury. Tak.
No nie, no to jest oczywiście absolutny, z dużymi sprzeciwami zresztą, nawet w trakcie uroczystego, nie wiem czy powiedzieć, ingresu, też się odzywały głosy, że jak to kobieta.
Ja też mam pytanie, które no niestety jest dużym tematem i trudno będzie chyba o tym rozmawiać, ale chcę je zadać. Mianowicie chciałem zapytać o rolę sztuki religijnej w tych procesach. Czy można o tym w ogóle coś ciekawego powiedzieć? Bo wydaje mi się, że współcześni odbiorcy sztuki, czyli ci, którzy oglądają malarstwo religijne, a to jest no, duża część malarstwa, którzy słuchają muzyki, którzy słuchają Bacha, czy oni w ogóle mają świadomość, czy pytają o to, w jakich kontekstach religijnych te dzieła powstały i czy to ma w ogóle dla nich znaczenie? To tyle krótko.
No właśnie, to jest to pytanie, jak Ewa Pobłocka mówiła, Bach to żaden potoczek, tylko ocean. Więc ja się podpisuję pod tym oczywiście, że... Znaczy, są dwie możliwe odpowiedzi. Pierwsza taka, i to związana jest z funkcją sztuk wizualnych w okresie, kiedy większość społeczeństw była analfabetami po prostu, więc to Biblia Pauperum, to nie przypadkowo się mówiło właśnie tak, że malarstwo ścienne, kościelne, zwłaszcza z tymi sądami ostatecznymi, no niektóre jak w Sandomierzu z przesłaniem antyżydowskim czy antysemickim. Więc na pewno sztuka wizualna przez wiele stuleci miała funkcję wzmacniającą ten przekaz ekskluzywistyczny. Bo chrześcijaństwo do dzisiaj w tej najbardziej takiej dostępnej formie jest religią ekskluzywną. To znaczy chrześcijanie będą zbawieni, ci, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, będą potępieni. I te gesty takie pojednawcze wobec innych religii, wobec innych wyznań, one są bardzo kosmetyczne. One nie docierają do głębi wyobraźni religijnej większości chrześcijan. I w tym sensie ja bym widział sojusznika w sztuce, zwłaszcza w muzyce, że Bach, który oczywiście, jeśli ktoś zna niemiecki, no to oczywiście słyszy tam tekst Ewangelii o tym antyżydowskim przesłaniu mocnym, zwłaszcza u Jana, i może być źródłem znowu napięć takich właśnie niechęci do jakiejś grupy. Ale jeśli sztuka znajdzie mądrych mediatorów, interpretatorów, którzy pokażą, że jest to ten wewnętrzny, duchowy klucz do tajemnicy istnienia i posłuży nam, żeby lepiej zrozumieć cel, dla którego żyjemy, to sądzę, że sztuka może mieć najbardziej radykalnie ekumeniczne przesłanie, bo może jednać wierzących i niewierzących. Że wtedy nie jest ważne, czy ty wierzysz w Jezusa Chrystusa, czy w Boga. Ważne jest to, że słuchając koncertu, przecież na pewno państwo mieliście takie doświadczenie, że wychodzimy odmienieni. Tak? Jak się słucha jakiegoś, nie wiem, Pergolesiego, pamiętam tutaj w kościele Świętego Krzyża. No to było coś, czy Claudio D'Antone, jak no w każdym razie to są te i nie zastanawiamy się, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, czy do takiego kościoła należymy, czy innego, czy taką, czy inną religię wyznajemy. Jest jakieś poczucie jedności i takie pojęcie, które wypracował niedawno, zaproponował i ono już jest też w polskim obiegu, bo ta książka została przetłumaczona, bardzo mi się podoba. Anateizm. Anateizm. To znaczy, że taki Richard Kearney, irlandzki filozof, on mówi, że wiara, niewiara to są pewne etapy w naszym życiu. I żeby to akceptować jako, że czasem doświadczenie niewiary dla wierzącego może być oczyszczające. To co pan pytał, o ten proces, tak? Że ja jako nastolatek miałem rok, może dwa, poczucia, że jestem ateistą. Bardzo głęboko byłem zafascynowany Gombrowiczem. I jak Gombrowicz mówił o tym, że wiara z niego spadła tak, jakby zmienił ubranie, dla mnie to było bardzo atrakcyjne. Podobne doświadczenia miałem z lekturą Stanisława Lema. Też niezwykle takiego kuszącego, że tak powiem, ateisty, wrażliwego moralnie, jednocześnie piszącego z troską o przyszłości. Więc sztuka, literatura jako ekumenę w najszerszym tego słowa znaczeniu to jest coś.
No, teraz już naprawdę podziękujemy. I mogę powiedzieć tak, że spokojnie możemy myśleć o kawiarni w perspektywie następnych 5 lat, bo już parę tematów dobrych się pojawiło. I myślę, że ten temat o sztuce i ten temat o kobietach w kościele to jest coś takiego, do czego musimy wrócić i zawsze możemy myśleć, że propozycja, którą pan profesor zgłosił na przyszły rok, może ulec drobnej modyfikacji. Zwykle się dogadujemy. Bardzo państwu dziękuję. Zapraszam, znowu powiem, na przewrót majowy. 18. To samo miejsce. Profesor Majewski będzie nam opowiadał. Dziękuję bardzo.